Kochani, dzisiaj chciałem rozważyć słowo, które mówi, albowiem powołał nas Bóg do uświęcenia, abyśmy rozważyli, cóż to takiego jest to uświęcenie. Czytamy na początku 1 Tesaloniczan, 4 rozdział od 7 do 12 wersetu. Albowiem Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i nie byli zdani na niczyją pomoc. Przeczytamy też jeszcze dwa wersety z 2 Tesaloniczan, z 2 rozdziału, 13 i 14 werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament pokazuje nam i wzywa nas do świętości. Takich kilka rzucę nowotestamentowych i starotestamentowych stwierdzeń, takich słów zapisanych przez Pana naszego w Duchu Świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest powiedziane i w 1 Piotra, i powiedziane jest w 3 Mojżeszowej. Dlatego też wiemy, że i Nowy, i Stary Testament o tym mówi. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12:14. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. 1 Tesaloniczan 4:3. Mamy być świętymi, ponieważ Chrystus, jak jest powiedziane, umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Efezjan 5 rozdział 25-26 wersety. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. 2 Koryntian 5:15. Czym jest uświęcenie? Warto, żebyśmy się zastanowili nad tym i zobaczyli, co Słowo Boże na ten temat mówi. Uświęcenie jest kontynuowaniem, rozwijaniem się, tak jak pąk rozwija się i później powstaje piękny kwiat. Nieraz przyglądamy się do kwiatów i możemy być rozczarowani, kiedy jakaś roślina wydaje pąk i wiemy, że ten kwiat jest piękny, ale pozostaje ciągle w pąku i przez dłuższy czas, a później ten pąk usycha. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że ten pąk nie rozkwitł. I właśnie uświęcenie jest rozkwitaniem pąka. My jesteśmy rośliną zasadzoną przez Pana, utwierdzoną i posilaną przez Ducha Świętego i mamy się rozwinąć. I to jest właśnie uświęcenie. To jest to, do czego chce Bóg doprowadzić w życiu naszym. A więc rozwijanie się następuje po nawróceniu i odrodzeniu. Jezus modlił się, jest to zapisane w arcykapłańskiej modlitwie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 17 wersecie. Jest powiedziane: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. A więc to Bóg poświęca, to Bóg uświęca, to Bóg doprowadza człowieka do świętości. Uświęcenie to działanie Boże w życiu człowieka wierzącego, przez które święte skłonności, które Bóg umieszcza w naszym wnętrzu, to są święte skłonności, które otrzymaliśmy od Pana w czasie odrodzenia, są zachowywane i posilane przez Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. Pismo Święte przedstawia uświęcenie jako dzieło Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w nas, jako owoc jedności człowieka wierzącego z Chrystusem. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, 23 i 24 wersetach jest powiedziane tak: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. To on dokona w nas tego dzieła. I to jest bardzo ważne, abyśmy się poddali Bogu naszemu, aby nasz Bóg nas rozwijał z tego pąka w piękny kwiat, abyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa w tej piękności, którą Bóg jest zainteresowany w życiu każdego z nas. Uświęcenie to jest dzieło Boże w wewnętrznym człowieku i nie jest ono naturalnym procesem w duchowym rozwoju człowieka, ani jego własnym osiągnięciem. Nie możemy uświęcenia w życiu naszym osiągnąć poprzez nasze jakieś starania, poprzez nasze jakieś wielkie wysiłki. Oczywiście współdziałamy z Bogiem, ale to Bóg dokonuje uświęcenia w życiu naszym. I to jest naprawdę ważne, abyśmy Bogu naszemu poddawali się. Pojęcie uświęcenia w Starym Testamencie określa taki stan i pewien stan w życiu, jest to charakter, który ma charakter kultowy i odnosi się do szczególnych obiektów, osób lub miejsc. A więc jest to taki określony przez Pismo Święte w Starym Testamencie stan. Są one wyjątkowe, przeznaczone do specjalnych celów, oddzielone od pospolitego używania czy zwykłych prac. Coś wydzielone, coś oddzielone, coś poświęcone w tym kierunku, a nie w innym. A więc to jest właśnie świętość. Słowo święty to znaczy oddzielony, odseperowany, wyjątkowy, inny od wszystkiego. Inny od wszystkiego jest Bóg. I On jest święty, On jest oddzielony i my idziemy w Jego ślady. I świętość to jest naśladowanie Boga, ale nie naszymi własnymi wysiłkami, ale poprzez nasze poddanie się Bóg to sprawia w naszym życiu. Święte też są rzeczy, dni, osoby związane w jakiś szczególny sposób z Bogiem, przeznaczone dla Niego. Na przykład Kanaan. I jeśli mówimy Kanaan, to od razu jakby myślimy o Bogu, prawda? Cóż takiego jest Kanaan? No to jest to miejsce takie, o którym Bóg mówi, że jest wydzielone, jest bardzo szczególne. Jerozolima. Albo świątynia, albo skrzynia przymierza. Sabaty były święte, ponieważ zostały przeznaczone dla Boga. Sabaty były święte i o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Tak samo było z prorokami, lewitami i kapłanami. Oni byli oddzieleni od ludu i byli w bardzo szczególny sposób przez Boga wydzieleni i używani. I to jest właśnie to oddzielenie, ta świętość. I dlatego wiele rzeczy mogli robić tylko i wyłącznie kapłani, a nikt inny tego nie mógł robić, bo to byli ludzie oddzieleni, uświęceni przez samego Boga. W Nowym Testamencie greckie hagiadzo oznacza oddzielenie osób lub rzeczy do szczególnych celów. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 36 wersecie czytamy: do mnie, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem jestem Synem Bożym. Widzimy, Bóg uświęca, poświęca swojego Syna do szczególnego dzieła. Posłał go, wysłał go, jest szczególnym Bożym posłannikiem do tego, żeby zbawić ludzkość na ziemi. A więc widzimy, to jest właśnie ta święta osoba, ta bardzo ważna, szczególna, oddzielona. Może to być też uświęcenie czy świętość, może dotyczyć szczególnego działania Bożego w człowieku. Hagios oznacza oddzielony i oddany do służby Bogu i określa człowieka odwróconego od świata i grzechu, uczestniczącego w Bożej czystości. Świętość umożliwia człowiekowi bycie blisko Boga i służenie Mu. A więc jeśli oddzielamy się od wszystkich innych spraw na tej ziemi, oddzielamy się od wszystkich naszych dążeń, czy naszych pragnień, czy naszych pożądliwości, oddzielamy się, aby służyć Bogu, to właśnie idziemy w kierunku świętości. Musisz się oddzielić. Jeśli idziesz z nurtem całego świata, to pozostaniesz pąkiem, nie rozwiniesz się w piękny kwiat. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że służba Bogu to jest poddawanie się Jego działaniu. Kto to jest człowiek, który poddaje się prowadzeniu Bożego Ducha Świętego? No to jest dziecko Boże, to jest Syn Boży, to jest ktoś, kogo kształtuje sam Bóg. Musimy się poddać prowadzeniu Bożego Ducha Świętego. Dlatego nawołuje nas Słowo Boże, aby nikt nas nie pozostał tylko w pąku, jako człowiek nawrócony, obudzony w tym świecie, człowiek, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, ale ciągle jest pączkiem, ciągle jest malutki, ciągle jest nierozwinięty, ciągle nie widać w nim tego piękna kwiatu rozkwitniętego, czyli życia, w którym się objawia osobowość Jezusa Chrystusa. Musimy dążyć do tej świętości i musimy zmierzać w tym kierunku. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. A więc widzimy, Słowo Boże bardzo jasno nam pokazuje, że Bóg nas wybrał nie do tego, żebyśmy byli pączkami, ale Bóg nas wybrał do tego, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. A więc musimy dążyć do tego, żeby Bóg mógł się nami zająć, żebyśmy dali Mu miejsce do działania w naszym życiu, abyśmy się rozwinęli na Jego chwałę. Apostoł Paweł również w liście do Kolosan w 1 rozdziale w 22 wersecie mówi tak. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Widzimy, apostoł Paweł jakby posuwa się jeszcze dalej. Już nie mówi tylko o świętości i nienaganności, ale mówi jeszcze o niepokalaniu. A więc widzimy, niepokalanie to jest taki stan w życiu człowieka, w którym człowiek nie brudzi się rzeczami tego świata. W tym świecie możemy wieloma rzeczami się zabrudzić. W tym świecie nasza szata z białej może się stać najpierw poplamiona, a później całkowicie czarna. Już może nie być widoczna ta biel przebaczenia grzechów naszych, ta biel omycia przez krew Jezusa Chrystusa. A więc uświęcenie to jest dążenie do tej białości naszych szat, żeby nasze szaty nie były tylko oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa, co jest podstawą do tego, żeby później zostać uświęconym, ale musimy iść w tym kierunku, ażeby nasza czystość stawała się ciągle doskonalsza. ciągle wyższa, ciągle wspanialsza, abyśmy wzrastali i rozwijali się. Skutkiem uświęcenia są cechy samego Boga. To jest skutek uświęcenia, objawione oczywiście w Jezusie Chrystusie i udzielane ludziom wierzącym, którzy na podstawie tego działania Bożego, działania Chrystusa w naszym sercu, nazywani są świętymi. Właśnie to jest ta podstawa działania w naszym życiu Jezusa Chrystusa, abyśmy my poddawali się Jego działaniu i dali się uświęcić i prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc kontynuacja, a więc Jezus Chrystus pokazuje nam bardzo wyraźnie, że świętość to nie jest jakiś tylko wymysł, że Bóg tak sobie po prostu zażyczył, żeby człowiek to był święty. Nie, to jest potrzebne do konkretnego działania. Do konkretnego działania, a więc przygotowanie do uświęcenia powoduje, że człowiek zaczyna w tej świętości wprowadzanej w życie wierzącego człowieka przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, wprowadza człowieka do posługiwania i budowania ciała Chrystusowego. My mamy być uświęcani, aby ciało Chrystusowe wzrastało, aby Kościół Chrystusowy, cały Kościół Chrystusowy stawał się doskonały. Kochani, my jako pojedyncze jednostki możemy nie dojść do tej doskonałości i nie dojdziemy tutaj na ziemi do tej doskonałości, o czym wspomnę jeszcze później, ale Kościół składający się z niedoskonałych jednostek jako całość, Kościół Boży jest święty, jest doskonały. Składa się z niedoskonałych jednostek, ale jest doskonały. My możemy wiele w naszym życiu na tej ziemi czynić rzeczy, które mogą później być doskonałymi. Możemy wybudować dom, wybudować go z niedoskonałych cegieł. One mogą nawet nie trzymać dobrze wymiaru. One mogą być trochę poobijane, ale położymy je w ścianę, połączymy zaprawą. Czyli cegiełki, którymi my jesteśmy, wierzący ludzie, mogą być niedoskonałe i poobijane, ale spoiwo, Boże spoiwo miłości połączy te cegły, a później co się dzieje? A później te poobijane cegły się zatynkuje. Przykryje się wszystko pięknym tynkiem. A później może jeszcze na tym jakieś piękne ozdoby się zrobi. I budynek jako całość może być wybudowany i może być doskonały. I wewnątrz, i z zewnątrz. A składa się z niedoskonałych cegieł. Tak właśnie ma być z naszą świętością, ze świętością Kościoła Bożego. My stanowimy tych wszystkich chrześcijan, te wszystkie cegiełki, które mają być wbudowane w Kościół Chrystusowy. A więc przygotowanie świętych, uświęcanie wierzących ludzi, uświęcanie pracowników Bożego Kościoła do dzieła doskonałego, jakim jest właśnie Kościół. Czym się różni usprawiedliwienie od uświęcenia? Może nie za bardzo wiemy na pierwszy rzut oka, cóż to takiego za różnica, może jaka różnica pomiędzy nimi może być. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa to dzieło Boże dokonane w nas, a właściwie za nas. Jezus Chrystus oddał samego siebie, aby nas zbawić, aby nas usprawiedliwić. I w Rzymian w 3 rozdziale, w 28 wersecie czytamy: uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. A więc człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, nie z uczynków, ale niezależnie od uczynków zakonu, niezależnie od uczynków zakonu jest usprawiedliwiony. Wiara nie jest zapłatą za usprawiedliwienie, ale sposobem jego przyjęcia. To jest sposób przyjęcia usprawiedliwienia, ale wiara nie jest zapłatą za usprawiedliwienie. Usprawiedliwienia dostępujemy za darmo. Przez przelaną krew Jezusa Chrystusa i na podstawie wiary w dokonane przez Niego dzieło zbawienia. Uświęcenie natomiast jest dziełem Bożym dokonywanym w nas. A więc usprawiedliwienie jest dokonane za nas, a uświęcenie jest czynione w nas, wewnątrz nas. Usprawiedliwienie nie sprawia zmiany życia człowieka, ale tylko zmienia jego pozycję wobec Boga. A więc usprawiedliwienie nie zmienia nas wewnątrz, tylko dotychczas nie mogliśmy przyjść do Boga, a teraz możemy. Teraz możemy przyjść, możemy mówić do Niego, tak jak Słowo Boże mówi, teraz już nie przez Jezusa Chrystusa przychodzimy do Boga, ale przychodzimy bezpośrednio. Mówcie do Ojca, Jezus Chrystus powiedział, bo was miłuje, tak jak mnie miłuje, tak i was miłuje. A więc mówcie bezpośrednio do Ojca, przychodźcie do Niego bezpośrednio. Izraelici przychodzili do Boga poprzez Mojżesza. Chociaż na początku Bóg przemawiał do nich, ale oni się bali. Bali się głosu Bożego, powiedzieli, niech Bóg do nas nie mówi, ty do nas mów, Mojżeszu. I tak rzeczywiście Bóg do nich przemawiał. Ale teraz jest taki czas, kiedy ten, który jest w niebie, który siedzi na tronie, jest naszym Ojcem. Możemy do Niego bezpośrednio przyjść. I to jest właśnie przez usprawiedliwienie, przez oczyszczenie i nasza pozycja przed Bogiem, pozycja wobec Boga zmieniła się. Uświęcenie polega na stopniowej zmianie charakteru człowieka, przekształcaniu go na obraz Jezusa Chrystusa. A więc zmienia się nasza pozycja wobec Boga, to jest usprawiedliwienie, a później zmienia się nasz charakter. Wewnątrz się zmieniamy i to jest uświęcenie. Usprawiedliwienie tak ma się do uświęcenia, jak narodzenie dziecka do jego dalszego życia i rozwoju. A więc widzimy, że jest to różnica. Usprawiedliwienie to jest narodzenie się dziecka. Urodził się człowiek dla Boga. To, co się stało w raju, kiedy człowiek zgrzeszył, że człowiek na pierwszy rzut oka wyglądało, że nie umarł, a on umarł. Duchowo umarł. A więc to, co się w raju stało, ten proces odwraca się i w tym momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, rodzimy się duchowo. A więc urodziło się dziecko. I dziecko urodziło się i nie pozostaje w tym stanie. My się cieszymy, kiedy rośnie, kiedy się rozwija, kiedy zaczyna się uczyć, kiedy staje się dorosłe, kiedy zaczyna być samodzielne. I to jest proces uświęcenia. To jest po prostu coś, co odzwierciedla nam duchowy proces uświęcenia w życiu człowieka. W akcie usprawiedliwienia nasze dobre uczynki nie mają żadnego znaczenia. W usprawiedliwieniu nasze uczynki, jak czytaliśmy w Rzymian 3:28, nasze uczynki jakby nie biorą udziału w naszym usprawiedliwieniu, w naszym zbawieniu. W procesie uświęcenia natomiast nasze dobre uczynki odgrywają bardzo ważną rolę, bo dzięki nim dokonuje się i rozwija uświęcenie naszego życia. A więc zobaczmy, usprawiedliwienie to nasze uczynki nie biorą w tym udziału, w uświęceniu nasze uczynki są bardzo ważne. I dlatego właśnie Bóg pokazuje nam, abyśmy wiedzieli to dokładnie, że rodzimy się dla duchowego życia i nasze życie jako wierzących ludzi, jako chrześcijan nie polega na tym, że oczyszczamy się i później z Panem żyjemy dalej, a później troszkę odchodzimy, upadamy, później znowu przychodzimy do Boga, znowu się oczyszczamy. Niektórzy chrześcijanie taki rodzaj życia bardzo sobie chwalą i mówią, bardzo dobrze jest tak, bo zgrzeszę, przyjdę do Boga, znów mi przebaczy, znów zgrzeszę, znów przyjdę do Boga i znów mi przebaczy. Czy to jest prawda, że kiedy przychodzimy do Boga i z naszymi grzechami, z naszymi upadkami, z niedoskonałym naszym życiem, to Bóg nam przebacza? Oczywiście, że tak, to wszystko jest prawda, ale to nie ma nic wspólnego z uświęceniem. A Słowo Boże nam mówi, że powołał nas Bóg nie tylko po to, żebyśmy byli zbawieni, ale żebyśmy poddali się procesowi wzrostu, poddali się procesowi rozwoju, a więc poddali się procesowi uświęcenia. I Bóg to będzie czynił w naszym życiu i to jest bardzo ważne. Usprawiedliwienie jest dziełem Bożym zakończonym i pełnym. Usprawiedliwienie po prostu Bóg uczynił i jesteś czysty, i jesteś usprawiedliwiony, i masz przebaczone grzechy. Jeśli nawet jakimś grzechem zgrzeszysz, to nie od razu jak zgrzeszyłeś, to Bóg cię odrzucił i już nie wejdziesz do nieba, a znowu przychodzisz, znów ci przebata, no to teraz wejdziesz do nieba. Nie, to działa inaczej. Bóg zakończył ten proces i jesteś w łasce Bożej. I cały czas ten proces Bożego przebaczenia dosięga ciebie. Cały czas łaska za łaską otacza ciebie w twoim życiu. Ale co się dzieje, jeśli chodzi o uświęcenie? Uświęcenie zawsze jest niepełne. Zawsze niepełne. I zakończy się dopiero w niebie. Uświęcenie jest niepełne. Nigdy nie będzie pełne, dopóki jesteśmy na ziemi. Uświęcenie to proces rozwijający się tak długo, jak długo człowiek żyje na ziemi. To jest proces w życiu naszym, który musi się dziać, kiedy jesteśmy na tej ziemi. A więc Słowo Boże wykazuje, pokazuje nam, zachęca nas do tego, abyśmy poddali się procesowi uświęcenia. Za usprawiedliwieniem ma iść proces uświęcenia, rozwoju. Nie czekamy, ażeby dziecko urodziło się i później się w ogóle nie rozwijało, ale żeby się rozwijało. I ty, jak się urodziłeś dla Królestwa Niebios, to Bóg czeka, że będziesz wzrastać, że będziesz się rozwijać w twoim duchu. I to jest to właśnie uświęcenie. Usprawiedliwienie daje nam prawo wstępu do nieba. Daje nam prawo wstępu do nieba. Uświęcenie natomiast przygotowuje nas do zamieszkania w niebie. A więc i usprawiedliwienie jest potrzebne człowiekowi i uświęcenie. Nie możesz na którymś procesie poprzestać. Chociaż możesz rozpocząć twoje życie od usprawiedliwienia, ale nie możesz z kolei rozpocząć twojego życia od uświęcenia. Dlatego, że uświęcany może być człowiek, który został najpierw usprawiedliwiony, który został najpierw zbawiony. A więc musimy być ludźmi usprawiedliwionymi, żeby rozpoczął się w nas proces uświęcenia. Usprawiedliwienie to akt Boży wobec nas, niewidoczny dla innych. Może nikt nie widzieć, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca. Uświęcenie to dzieło Boże w nas, którego nie da się ukryć przed oczami innych ludzi. Znamy takie słowo, czyż może się ukryć miasto na górze położone, prawda? Tak z pamięci znamy to słowo i wiemy, że miasto na górze położone, ponieważ świecą się światła, nie może się schować, jest widoczne wszystkim i wszędzie, dookoła. A to jest właśnie proces uświęcenia. Jeśli przechodzisz przez proces uświęcenia, to wszyscy zaczynają to widzieć. To wszyscy zaczynają o tym mówić. będziesz się zmieniać. Ja pamiętam, kiedy ja się nawróciłem, kiedy przyjąłem mojego Pana Jezusa Chrystusa do mojego serca. Mieszkaliśmy w Białogardzie wtedy i pamiętam, jak pewna sąsiadka, która tam obok nas mieszkała, po moim nawróceniu przyszła do mojej mamy i powiedziała tak: wie pani co? Co się stało z pani synem? A moja mama mówi: ale co się miało stać? No ona mówi: pani syn cały czas był posłuszny, nie rozrabiał, nie był niegrzeczny, z nikim się nie bił, taki grzeczny był, ułożony. Ale teraz, mówi, gdzieś od kilku tygodni widzę, że jest całkowicie zmieniony, zupełnie inny. No i wtedy moja mama miała okazję, żeby powiedzieć tej sąsiadce, który kolejny raz oczywiście, o Jezusie Chrystusie. Co zmienia Jezus Chrystus w życiu człowieka? Zdawał się człowiek niby normalny, niby grzeczny, niby wszystko, ale jednak czegoś brakuje. To jest właśnie ta zmiana, która następuje po procesie przyjęcia Jezusa Chrystusa. Duch Święty, Jezus Chrystus, zaczyna coś w człowieku zmieniać. Zaczyna być jakiś inny. Zaczyna być rozpoznawalny, jak to miasto na górze położone. Jakie są cechy świętego życia? Uświęcenie przejawia się w stałym respektowaniu Bożego Słowa i poddawaniu się Jego woli. Jezus Chrystus powiedział tak w Ewangelii Jana 15, rozdział 14, werset: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Widzimy? Uświęcenie idzie w tym kierunku, aby człowiek zaczynał przestrzegać Słowo Boże, żeby szanował Słowo Boże, żeby respektował Słowo Boże i poddawał się woli Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ten proces, który w człowieku musi następować, a my musimy temu procesowi poddać się. Uświęcenie się to prowadzenie takiego życia, jakiego oczekuje od nas Bóg. Nas, chrześcijan, powinna wyróżniać nasza wzajemna miłość. Powinna wyróżniać. Powinni ludzie nas po tym poznać. Jana 13, rozdział 34, 35 wersety mówią tak: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Inaczej mówiąc, jeśli miłości wzajemnej nie mamy, to nie poznają nas jako uczniów Jezusa Chrystusa. Nie poznają nas. W nas musi być widoczna miłość. My musimy się odróżniać od całego świata, jeśli chodzi o zachowanie w miłości. Zachowanie nasze w miłości do innych ludzi, do domowników naszych, do wszystkich. My nie możemy w jakikolwiek sposób przejawiać naszej nienawiści, naszej złości, ale musimy mieć miłość. A miłość pokrywa mnóstwo grzechów. Miłość pokrywa mnóstwo niedoskonałości innych ludzi. Dlatego nauczmy się, ażeby Bóg miał do powiedzenia coś w naszym życiu, aby mogła Jego miłość objawiać się w naszym zachowaniu. Chrześcijanie naśladują swojego Zbawiciela w tym świecie. Upodobniają się do Niego, co kształtuje w nich święty charakter i owoc Ducha Świętego. Galacjan 5 rozdział 22 i 23 wersety mówią tak: owocem zaś Ducha są miłość na pierwszym miejscu, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A zakon nie jest przeciw takim. Zakon nie jest przeciw takim ludziom, nie występuje przeciwko takim ludziom, którzy po pierwsze mają miłość, ale poza miłością tu są wymienione pewne zachowania, pewne cechy, które muszą nas charakteryzować. A więc radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. My zdajemy sobie sprawę, czym są te wszystkie cechy. A jeśli chcemy dokładniej rozpoznać, czym objawiają się te cechy, to poszukajmy sobie w słownikach, poszukajmy sobie w internecie i zobaczmy, co te wszystkie cechy oznaczają i co ja naprawdę tak muszę mieć w swoim życiu, w swoim wnętrzu. A w Kolosan w 3 rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane, a przyoblekliście nowego człowieka, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A więc widzimy, jest powiedziane, przyoblekliśmy nowego człowieka. To tak, jakbyś zdjął stare ubranie, zdjął starą kurtkę, założył nową kurtkę. Jak się dobrze czujesz w nowej kurtce, nowy styl, nowe zachowanie, nowy wygląd, wszyscy cię spostrzegają jako dobrze ubranego człowieka. I właśnie przy odzień nowego człowieka w Chrystusie Jezusie, żeby wszyscy zobaczyli, że jesteś fajnie ubrany, że masz taką fajną miłość, że masz taką fajną wstrzemięźliwość, że jesteś taki łagodny, że jesteś taki cierpliwy. Będą ludzie widzieli to, zauważą to na pewno na twoim, moim życiu. To jest naprawdę ważne. Świętość życia jest dla chrześcijan nakazem. To nie jest to, że sobie wybierzesz, albo będziesz się uświęcał, albo nie. No, ja to wolę nie uświęcać się, tylko tak, żyć w usprawiedliwieniu. Nie ma takiego wyboru i nie ma takiej możliwości. 1 Piotra, 1 rozdział, 15 i 16 wersety mówią tak. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak powiedział Bóg. A więc widzimy, za przykładem świętego, za przykładem Jezusa Chrystusa, za przykładem Boga, który nas powołał, bądźmy święci w każdym postępowaniu naszym, w każdym, we wszelkim. Nowe życie rozpoczęte przez odrodzenie i rozwijane w procesie uświęcenia w naturalny sposób wyraża się też w dobrych uczynkach. Dobre uczynki nie przyczyniają się do zbawienia, ale są dowodem realności zbawienia. Nie przyczyniają się do zdobycia zbawienia, ale jeśli masz zbawienie, to one są realne, po prostu czynisz je. To jest normalne, że będziesz je czynić, a nie ciągle czynił stare rzeczy i przepraszał Boga za to, że uczynił stare rzeczy. Dobre uczynki są konieczne w życiu chrześcijanina, ponieważ jesteśmy, jak Słowo Boże mówi w Efezjan 2:10, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc Bóg nas przeznaczył do tego, żebyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Żebyśmy nie zdobyli zbawienia, bo dobrze czynimy, ale zdobyli zbawienie, żeby dobrze czynić. Bóg oczekuje dobrych uczynków od nas jako owoców naszej wiary. W Jakuba, w 2 rozdziale, przeczytamy kilka wersetów od 17 do 22. I Słowo Boże mówi tak. Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? A więc widzimy, wiara, przychodzi wiara, a później zaczynają być uczynki. zaczynamy czynić to, co się Bogu naszemu podoba. Cokolwiek robimy, ma to przynosić chwałę Bogu naszemu. Wszelkie uczynki, które czynimy, muszą podobać się naszemu Bogu. I po to czynimy, aby przypodobać się Bogu. 1 Koryntian 10 rozdział 31 werset mówi tak: a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Jeśli coś jesz, jeśli coś pijesz, jeśli cokolwiek czynisz, to tak czyń, żeby przynosiło to chwałę Bogu. Wiesz, że jedzeniem można Bogu przynieść chwałę i można przeciwko Bogu zgrzeszyć. Wiesz, że piciem można Bogu oddać chwałę, ale można też piciem zgrzeszyć. I wszystko, cokolwiek czynisz, możesz przynieść tym Bogu chwałę albo tym zgrzeszyć. Dlatego zastanów się, co czynisz, jak żyjesz. A apostoł Paweł nawoływał w liście do Filipian, w 1 rozdziale, 27 wersecie: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę w Ewangelii. Kochani, i ja chciałbym słyszeć, że dobrze czynicie, że żyjecie w wierze Ewangelii, że zachowujecie Bożą prawdę. I ja razem z wami oczywiście. A więc dążmy do miłości, dążmy do pojednania, dążmy do tego, żeby Boży Kościół żył w jedności, żeby między nami nie było żadnego rozdwojenia, nie było rozdwojenia w zborze, w Kościele Bożym, nie było rozdwojenia w małżeństwach, nie było rozdwojenia w rodzinach, pomiędzy rodzicami i dziećmi. Dążmy do tego, bo to jest właśnie uświęcenie. Dążmy do tego, bo na to właśnie Bóg oczekuje w życiu naszym. Abyśmy dali się uświęcać i dali się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Bracia i siostry, zachęcam was do studiowania Słowa Bożego, do tego, aby Słowo Boże miało coraz więcej miejsca w sercach naszych, abyśmy mogli naprawdę przestrzegać je i żyć tak, aby przynosić naszym życiem chwałę naszemu Bogu. Dlaczego? Bo czas już jest bliski. Czas już nadchodzi. Czas się wypełnił. I teraz jest czas do tego, abyśmy z tej ziemi odeszli. I dlatego czekamy na naszego Pana, bo On wkrótce przyjdzie. Nie patrzmy na te rzeczy, które są wokół nas, ale patrzmy na Pana naszego, który na nas czeka i chce naprawdę nas prowadzić do swojej wieczności, abyśmy tam zamieszkali, radowali się i cieszyli się. Bo to jest naprawdę ważne, abyśmy dali się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu.